Rozdział 37. Utracona przepowiednia. Stopy Harego uderzyły w coś twardego. Kolana trochę się ugięły i złota głowa czarodzieja upadła na podłogę z głuchym brzęknięciem. Rozejrzał się i stwierdził, że przybył do gabinetu Dumbledora. Wyglądało na to, że podczas nieobecności dyrektora wszystko samo się naprawiło. Delikatne srebrne instrumenty znowu stały na stolikach o pajęczych nóżkach, pykając i brzęcząc pogodnie. Portrety byłych dyrektorów chrapały z głowami odchylonymi do tyłu w fotelach lub opartymi o ramy. Spojrzał w okno. Nad horyzontem jaśniał już pasek bladej zieleni. Nadchodził świt. Cisza i spokój tego pokoju, zakłócany od czasu do czasu jedynie przez głośne chrapnięcie któregoś z portretów, były nie do zniesienia. Gdyby otoczenie odzwierciedlało to, co działo się w nim samym, portrety wyłyby z bólu. Zaczął krążyć po tym spokojnym, pięknym gabinecie, oddychając szybko i starając się nie myśleć. Ale nie mógł nie myśleć. Nie było od tego ucieczki. To jego wina, że Syriusz zginął. To wszystko jego wina. Dlaczego był tak głupi, by dać się wciągnąć Voldemortowi, wciągnąć w pułapkę? Dlaczego był tak święcie przekonany, że to, co widział we śnie, było rzeczywistością? Dlaczego był głuchy na słowa Hermiony, na możliwość, że Voldemort wykorzystuje jego namiętną skłonność do odgrywania roli bohatera? To było nie do zniesienia. Nie mógł o tym myśleć, nie mógł tego wytrzymać. Gdzieś w głębi jego świadomości ziała okropna pustka, o której chciał zapomnieć. Ciemna otchłań, w której zniknął Syriusz. Nie chciał być sam na sam z tą bezbrzeżną, cichą otchłanią. Nie mógł tego znieść. Wiszący za nimi portret zachrapał wyjątkowo głośno i zimny głos powiedział: ach, Harry Potter! Phineas Nigellus ziewnął i przeciągnął się, mierząc Harego spojrzeniem bystrych, wąskich oczu. I cóż cię tutaj sprowadza o tak wczesnej porze? Wydawało mi się, że do tego gabinetu może wejść tylko prawowity dyrektor. A może przysłał cię tutaj Dumbledore? Och, nie mów, ziewnął jeszcze raz. Jeszcze jedna wiadomość od mojego nic niewartego praprawnuka. Harry milczał. Phineas Nigellus nie wiedział, że Syriusz nie żyje, ale nie był w stanie mu tego powiedzieć. Gdyby to powiedział, śmierć Syriusza stałaby się czymś ostatecznym i nieodwracalnym, czymś absolutnie realnym. Przebudziło się kilka innych portretów. Za nic w świecie nie pozwoli, żeby go wypytywały. Przeszedł szybko przez pokój i złapał za gałkę. Nie obróciła się. Był tutaj zamknięty. To chyba oznacza, powiedział korpulentny czarodziej z czerwonym nosem, którego portret wisiał nad biurkiem, że Dumbledore wkrótce tu się pojawi. Co? Harry odwrócił się. Czarodziej przyglądał mu się z ciekawością. Harry kiwnął głową. Za plecami wymacał ręką gałkę, ale nadal nie chciała się obrócić. Och, wspaniale, westchnął czarodziej. Tak tu nudno bez niego, tak nudno. Usadowił się na wysokim, podobnym do tronu krześle, na którym go wymalowano i uśmiechnął się dobrodusznie do Harego. Na pewno wiesz, że Dumbledore bardzo cię ceni, powiedział ciepłym tonem. Och tak, bardzo cię szanuje. Poczucie winy wypełniało klatkę piersiową Harego jak jakiś potworny, ciążący mu okropnie pasożyt, który teraz zaczął się wić i skręcać. Nie mógł tego wytrzymać, nie mógł znieść, że jest sobą. Jeszcze nigdy nie czuł się tak uwięziony we wnętrzu własnej głowy i ciała. Jeszcze nigdy nie pragnął tak bardzo być kimś innym, kimkolwiek innym. W wygasłym kominku buchnął szmaragdowo-zielony płomień. Harry odskoczył od drzwi, wpatrując się w mężczyznę wirującego w palenisku. Kiedy wysoka postać Dumbledora wyłoniła się z płomienia, czarownice i czarodzieje na wszystkich ścianach wzdrygnęli się i przebudzili. Rozległy się powitalne okrzyki. Dziękuję, powiedział cicho Dumbledore. Nie od razu spojrzał na Harry'ego, tylko podszedł do żerdzi obok drzwi, wyjął z wewnętrznej kieszeni szaty maleńkiego, brzydkiego, nieopierzonego feniksa i umieścił go ostrożnie na tacce z kubką popiołu pod złotym prętem, na którym zwykle siedział w pełni wyrośnięty Fawkes. No, Harry, powiedział odwracając się od pisklęcia, na pewno się ucieszysz, jak ci powiem, że żaden z twoich przyjaciół nie odniósł trwałych obrażeń w wydarzeniach tej nocy. Harry chciał powiedzieć to dobrze, ale żaden dźwięk nie wydobył się z jego ust. Wydało mu się, że Dumbledore wypomina mu szkody, jakie spowodował swą nocną wyprawą do ministerstwa, ale choć Dumbledore wreszcie patrzył wprost na niego i z miną nieoskarżycielską, a bardzo łagodną, Harry nie mógł się zmusić, by spojrzeć mu w oczy. — Pani Pomfrey już wszystkich łata i skleja. Nimfadora Tonks będzie pewnie musiała spędzić trochę czasu w szpitalu świętego Munga, ale chyba się z tego wylizę. Harry tylko kiwnął głową, wpatrując się wciąż w dywan, który robił się coraz jaśniejszy w miarę jak niebo za oknem bladło. Był pewny, że wszystkie portrety wsłuchują się w każde słowo Dumbledora i zastanawiają się, co się wydarzyło i skąd te obrażenia. — Wiem, co teraz czujesz, Harry — powiedział bardzo łagodnie Dumbledore. — Nie, nie wie pan — odrzekł Harry niespodziewanie głośno i stanowczo. Wezbrał w nim straszliwy gniew. Dumbledore nie miał pojęcia, co on teraz czuje. Widzisz, Dumbledore, odezwał się Phineas Nigelus z gryźliwym tonem, nigdy nie próbuj zrozumieć uczniów. Oni tego nie znoszą, wolą być tragicznie niezrozumiani, wolą sami się nad sobą użalać, wolą babrać się w swoich dosyć, Phineasie, przerwał mu Dumbledore. Harry odwrócił się do niego plecami i demonstracyjnie wpatrzył w okno. W oddali widać było stadion Quidditcha. Kiedyś raz pojawił się na nim Syriusz pod postacią czarnego psa, by zobaczyć Harry'ego w grze. Pewnie chciał sprawdzić, czy Harry jest tak dobry w Quidditchu jak James. Nigdy go o to nie zapytał. Nie musisz się wstydzić tego, co teraz czujesz, Harry, rozległ się głos Dumbledora. Przeciwnie, to, że odczuwasz taki ból, jest twoją największą siłą. Harry poczuł, jak biały płomień gniewu liże mu wnętrzności, jak wybucha w owej straszliwej pustce, napełniając go pragnieniem sprawienia bólu Dumbledorowi za ten jego spokój i za te puste słowa. — Moją największą siłą, tak? — powtórzył rozdygotany, wciąż wpatrując się w stadion Quidditcha, ale już go nie dostrzegając. — Pan nie ma pojęcia! — Nie wie pan, czego nie wiem? Zapytał spokojnie Dumbledore. Tego już było za wiele. Harry odwrócił się do niego, trzęsąc się ze złości. Nie chcę rozmawiać o tym, co czuję. Rozumie pan? Harry, takie cierpienie dowodzi, że wciąż jesteś człowiekiem. Taki ból jest częścią człowieczeństwa. A więc ja nie chcę być człowiekiem! Ryknął Harry. Chwycił jeden z delikatnych srebrnych instrumentów stojący na stoliku tuż przy nim i cisnął nim przez pokój. Instrument roztrzaskał się na kawałeczki o ścianę. Kilka portretów krzyknęło z oburzenia i ze strachu, a portret Armanda Dipeta powiedział: no nie, doprawdy, mam to w nosie, wrzasnął Harry, chwytając lunaskop i wrzucając go do kominka. Mam już dosyć, zobaczyłem dosyć, chcę wyjść, chcę, żeby to się wreszcie skończyło, nic mnie to już nie obchodzi. złapał za stolik, na którym uprzednio stał srebrny instrument i nim też cisnął o podłogę. Stolik rozpadł się, a nogi potoczyły się w różne strony. Ależ obchodzicie, powiedział spokojnie Dumbledore, nie robiąc nic, by powstrzymać Harry'ego od zdemolowania mu gabinetu. I to tak bardzo, że czujesz, jakbyś miał się wykrwawić na śmierć. Wcale nie, wrzasnął Harry tak głośno, że zapiekło go w gardle i przez chwilę chciał rzucić się na Dumbledora i jego też roztrzaskać na kawałki, zniszczyć ten spokój na jego twarzy, potrząsnąć nim, zadać mu ból, sprawić, by poczuł choć odrobinę tego, co działo się w nim samym. Ależ tak, powiedział Dumbledore, jeszcze spokojniej i łagodniej. Straciłeś matkę, ojca, a teraz kogoś najbliższego poza nimi. Musi cię to obchodzić. Pan nie wie, co ja czuję. Pan stoi tu sobie, pan... Ale słowa już nie wystarczały. Rozbijanie przedmiotów nie przyniosło żadnej ulgi. Chciał stąd uciec. Chciał biec, wszystko jedno dokąd, nie oglądając się za siebie. Chciał znaleźć się gdzieś, gdzie nie byłoby tych jasnych, niebieskich, wpatrujących się w niego oczu, tej znienawidzonej, spokojnej, starej twarzy. Pobiegł do drzwi, złapał za gałkę i szarpnął. Ale drzwi się nie otworzyły. Odwrócił się ponownie do Dumbledora. Niech pan mnie wypuści, powiedział trzęsąc się cały. Nie. Patrzyli na siebie przez chwilę. Proszę mnie wypuścić, powtórzył. Nie. Jeśli mnie pan tu zatrzyma, jeśli pan mi nie pozwoli, możesz sobie niszczyć, co chcesz, powiedział pogodnie Dumbledore. Mam tu tego za dużo. Obszedł biurko i usiadł, obserwując Harry'ego. Niech mnie pan wypuści, powtórzył Harry zimnym głosem, prawie tak spokojnym jak głos Dumbledora. Wypuszczę cię stąd, jak powiem to, co mam ci do powiedzenia. Czy pan myśli, że w ogóle... Nie obchodzi mnie, co mi pan ma do powiedzenia. Nie chcę słuchać niczego, co chce mi pan powiedzieć. Ale wysłuchasz, powiedział spokojnie Dumbledore, bo nie jesteś jeszcze nawet w połowie tak na mnie zły, jak powinieneś. Jeśli zamierzasz mnie zaatakować, a wiem, że jesteś tego bliski, to chciałbym na to zasłużyć. O czym pan mówi? To moja wina, że Sirius zginął. Moja, oświadczył dobitnie Dumbledore, a dokładniej prawie wyłącznie moja wina, bo nie chcę być tak butny, by brać na siebie całą odpowiedzialność. Sirius był dzielnym, bystrym i energicznym mężczyzną, a tacy ludzie zwykle nie potrafią siedzieć w ukryciu, podczas gdy inni nadstawiają głowy. Ale ty, Harry, nie powinieneś był uwierzyć w to, że istniała jakakolwiek konieczność, abyś musiał zakradać się dziś w nocy do Departamentu Tajemnic. Gdybym był z tobą szczery, Harry, jak powinienem być, od dawna byś wiedział, że Voldemort może próbować cię tam zwabić, i nigdy byś się nie dał złapać w tę pułapkę. A i Sirius nie znalazłby się tam, żeby cię ratować. Wina spoczywa na mnie. I tylko na mnie. Harry wciąż stał z ręką na gałce drzwi, ale nie był tego świadom. Wpatrywał się w Dumbledora, oddychając ciężko i słuchał go, ale nie bardzo rozumiał, co słyszy. Usiądź, Harry, powiedział Dumbledore. To nie było polecenie, to była prośba. Harry zawahał się, po czym powoli przeszedł przez pokój, teraz zaśmiecony srebrnymi kółkami zębatymi i kawałkami drewna, i usiadł naprzeciw Dumbledora.
— Czy dobrze zrozumiałem? — odezwał się Phineas Nigelus. — Czy to prawda, że mój praprawnuk, ostatni z rodu Blake'ów, nie żyje?
— Tak, Phineasie — — odrzekł Dumbledore.
— Nie wierzę! — odpowiedział opryskliwie Fineas.
Harry odwrócił głowę i zdążył zobaczyć, jak Fineas opuszcza swe ramy, zapewne by odwiedzić inne portrety w domu przy Grimmauld Place. Pewnie będzie przechodził z portretu na portret, nawołując Syriusza po całym domu.
— Harry, winien ci jestem wyjaśnienie — rzekł Dumbledore. Muszę ci wyjaśnić, jak doszło do tego, że stary człowiek popełnił tyle błędów. Bo teraz widzę, że to, co zrobiłem i to, czego nie zrobiłem w stosunku do ciebie, nosi wszelkie znamiona błędów mojego wieku. Ty nie możesz wiedzieć, jak się czuje i jak myśli stary człowiek. Ale starzy ludzie ponoszą winę, jeśli zapomną, jak to jest, kiedy się jest młodym. I wszystko wskazuje na to, że ja właśnie o tym zapomniałem.
Słońce już wschodziło. Wierzchołki gór otoczył oślepiająco pomarańczowy rąbek, a niebo było bezbarwne i jasne. Światło padło na Dumbledora, na srebrne brwi i brodę, wydobywając z jego twarzy głębokie zmarszczki.
15 lat temu, gdy zobaczyłem bliznę na twoim czole, domyśliłem się, co ona może oznaczać. Podejrzewałem, że może to być znak więzi między tobą a Voldemortem.
Już pan mi to mówił, profesorze, przerwał mu szorstko Harry. Nie obchodziło go, że jest niegrzeczny. Nic go już nie obchodziło.
Tak, przyznał Dumbledore. Tak, mówiłem ci, ale widzisz, muszę zacząć od twojej blizny. Bo wkrótce po tym, jak wróciłeś do świata czarodziejów, stało się oczywiste, że miałem rację i że ta blizna daje o sobie znać, gdy Voldemort jest w pobliżu albo gdy przeżywa jakieś silne emocje.
Wiem. A twoja zdolność wykrywania bliskiej obecności Voldemorta, choćby nawet w jakiejś innej postaci i poznania, co on czuje, gdy wzbierają w nim emocje, zaczęła się pogłębiać od czasu, gdy Voldemort wrócił, gdy odzyskał swe ciało i swoją moc.
Harry nie raczył skinąć głową. Wiedział o tym od dawna.
Natomiast dopiero o wiele lat później doszedłem do wniosku, że Voldemort może sobie zdawać sprawę z tej więzi między wami. I nieuchronnie musiał nadejść taki moment, w którym wniknąłeś w jego świadomość i myśli tak głęboko, że on to wyczuł. Mówię rzecz jasna o tej nocy, kiedy byłeś świadkiem napaści na pana Wesleya.
Tak, Snape mi o tym powiedział, mruknął Harry.
Profesor Snape, Harry, poprawił go spokojnie Dumbledore. Ale czy nie zastanawiałeś się, dlaczego to nie ja ci o tym powiedziałem? Dlaczego to nie ja uczyłem cię o klumencji? Dlaczego przez wiele miesięcy w ogóle się z tobą nie widziałem?
Harry podniósł głowę i spojrzał na niego. Dopiero teraz zauważył, że Dumbledore jest przygnębiony i zmęczony.
No tak, wymamrotał. Zastanawiałem się. Bo widzisz, byłem pewny, że wkrótce Voldemort spróbuje wedrzeć się do twojej świadomości, by zacząć manipulować twoimi myślami. Ja nie chciałem go do tego sam zachęcać. Byłem pewny, że kiedy zda sobie sprawę, że nas dwóch, ciebie i mnie łączą, czy łączyły stosunki bliższe niż te, które zwykle łączą dyrektora i ucznia, to zechce wykorzystać ciebie do szpiegowania mnie. Bałem się tego, co może z tobą zrobić. Bałem się, że może opętać i posiąść twoją wolę i umysł. I Harry, wierzę, że miałem rację. Wierzę, że Voldemort naprawdę chciał cię w ten sposób wykorzystać. W tych rzadkich chwilach, gdy byliśmy blisko siebie, wydawało mi się, że widzę już jego cień czający się w twoich oczach.
Harry przypomniał sobie, jak za każdym razem, gdy napotykał spojrzenie Dumbledora, czuł, jakby budził się w nim drzemiący dotąd wąż, gotów kąsać.
Jak się okazało, tej nocy celem Voldemorta, gdy zamierzał cię opętać, nie było zniszczenie mnie. Było nim zniszczenie ciebie. Miał nadzieję, że kiedy mu się to uda, poświęcę ciebie, żeby zabić jego. Jak widzisz, odsuwając się od ciebie, próbowałem cię chronić. Błąd, błąd starego człowieka. Westchnął głęboko. Jego słowa nie budziły w Harrym emocji. Jeszcze parę miesięcy temu wiele by dał, by dowiedzieć się tego wszystkiego, a teraz wobec pustki, jaką czuł po utracie Syriusza, nie miało to już znaczenia. Syriusz powiedział mi, że odczułeś, jak Voldemort obudził się w tobie w tę noc, w której zobaczyłeś napaść na Artura Wesleya. Zrozumiałem natychmiast, że sprawdzają się moje najgorsze obawy. Od tego momentu Voldemort zdał sobie sprawę, że może cię wykorzystać do swoich celów. Próbowałem cię uzbroić, żebyś mógł odeprzeć ataki na swój umysł, więc zorganizowałem lekcję o klumencji z profesorem Snape'em. Zamilkł na chwilę. Harry patrzył na światło słońca przesuwające się powoli po błyszczącej powierzchni biurka i zagarniające srebrny kałamarz i ładne szkarłatne pióro. Był pewny, że wszystkie portrety nie śpią, łowiąc każde wypowiedziane przez Dumbledora słowo. Od czasu do czasu słyszał szelest szat, ciche chrząknięcie. Phineas Nigellus jeszcze nie wrócił. Profesor Snape odkrył, ciągnął dalej Dumbledore, że od paru miesięcy śniłeś o drzwiach do Departamentu Tajemnic. Naturalnie już od chwili odzyskania ciała Voldemort był owładnięty obsesją wysłuchania przepowiedni i wciąż myślał o tych drzwiach. A skoro on o nich myślał i marzył, to i ty o nich śniłeś, chociaż nie wiedziałeś, co to oznacza. A potem zobaczyłeś, jak Rockwood, który przed swoim aresztowaniem pracował w Departamencie Tajemnic, mówi Voldemortowi to, o czym myśmy od dawna wiedzieli, że przepowiedni przechowywanych w Ministerstwie Magii bronią silne zaklęcia. Tylko ten, kogo przepowiednia dotyczy, może zdjąć ją z półki, nie popadając w obłęd. Voldemort miał dwa wyjścia. Mógł sam wejść do Ministerstwa Magii, narażając się na ujawnienie, albo skłonić ciebie, byś ty to uczynił i wziął przepowiednie dla niego. Dlatego tak było ważne i pilne, abyś opanował oklumencję. Ale nie opanowałem, mruknął Harry. Powiedział to na głos, żeby uwolnić się od nieznośnego ciężaru winy. Miał nadzieję, że to wyznanie zmniejszy straszliwy ucisk przygniatający mu serce. Nie ćwiczyłem, nie dbałem o to. Mogłem powstrzymać te sny. Hermiona wciąż mi to powtarzała. Gdybym opanował oklumencję, nie mógłby mi pokazać, dokąd iść i Syriusz... Syriusz by nie... Coś eksplodowało mu w głowie. Paląca potrzeba usprawiedliwienia się, wyjaśnienia. Próbowałem sprawdzić, czy naprawdę porwał Syriusza. Poszedłem do gabinetu Umbridge. Rozmawiałem przez kominek ze stworkiem, a on mi powiedział, że Syriusza nie ma w domu, że wyszedł. Stworek kłamał, powiedział spokojnie Dumbledore. Nie jesteś jego panem. Mógł kłamać ci do woli, nie musząc się za to karać. Stworek chciał, żebyś udał się do Ministerstwa Magii. Wysłał mnie tam celowo? Tak, tak. Obawiam się, że stworek od miesięcy służył nie tylko jednemu panu. Ale jak? Jak? Przecież od lat nie opuszczał Grimmauld Place. Stworek skorzystał ze sposobności na krótko przed Bożym Narodzeniem, kiedy Syriusz krzyknął na niego, żeby się wynosił. Potraktował ten rozkaz dosłownie. Uznał, że kazano mu opuścić dom. Udał się do jedynego członka rodziny Blake'ów, którego jeszcze jako tako szanował, do kuzynki Blake'a, Narcyzy, siostry Bellatrix i żony Luciusza Malfoya. A skąd pan o tym wszystkim wie? Zapytał Harry. Serce biło mu szybko, poczuł mdłości. Pamiętał, jak niepokoiła go nieobecność stworka w czasie Bożego Narodzenia. Przypomniał sobie, jak skrzat pojawił się ponownie na strychu. Stworek sam mi to w nocy powiedział. Widzisz, kiedy przekazałeś profesorowi Snape'owi to zaszyfrowane ostrzeżenie, zrozumiał, że miałeś wizję Syriusza schwytanego w pułapkę w Departamencie Tajemnic. Podobnie jak ty, i on próbował natychmiast skontaktować się z Syriuszem. Muszę ci wyjaśnić, że członkowie Zakonu Feniksa mają środki komunikowania się ze sobą, które są pewniejsze od kominka w gabinecie Dolores Umbridge. Profesor Snape stwierdził, że Syriusz jest żywy i bezpieczny w swym domu przy Grimmauld Place. Kiedy jednak ty nie wróciłeś z zakazanego lasu, dokąd zaprowadziliście Dolores Umbridge, profesor Snape zaczął się niepokoić, bo to mogło oznaczać, że wciąż wierzysz w porwanie Syriusza przez Lorda Voldemorta. Natychmiast powiadomił niektórych członków zakonu. Dumbledore westchnął głęboko, po czym ciągnął dalej. W kwaterze głównej byli wówczas Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt i Remus Lupin. Wszyscy zgodzili się, że trzeba natychmiast ci pomóc. Profesor Snape nalegał, by Syriusz został w domu i powiadomił o wszystkim mnie, bo spodziewano się mnie tam lada chwila. Sam zamierzał przeszukać puszczę w nadziei, że jeszcze cię tam znajdzie. Ale Syriusz nie chciał zostać w tyle, gdy reszta wyruszyła na poszukiwanie. Powierzył stworkowi zadanie przekazania mi, co się wydarzyło. I w ten sposób, kiedy przybyłem na Grimmauld Place, wkrótce po tym, jak wszyscy udali się do ministerstwa, to właśnie ten skrzat powiedział mi, śmiejąc się do rozpuku, dokąd udał się Syriusz. Śmiał się? Zapytał Harry pustym głosem. Och, tak. Tak, Harry, widzisz, stworek nie był w stanie zdradzić nas całkowicie. Nie jest strażnikiem tajemnic zakonu, nie mógł udzielić Malfoyom dokładnych informacji, gdzie jesteśmy, nie mógł im wyjawić tych tajnych planów zakonu, które zakazano mu ujawnić. Był związany czarem, któremu podlega jego gatunek, co oznaczało, że musiał być posłuszny bezpośredniemu rozkazowi swojego pana Syriusza. Przekazał jednak narcyzie informacje, które dla Voldemorta okazały się bardzo cenne, ale Syriuszowi wydały się banalne i nie zabronił skrzatowi ich ujawniać. Na przykład to, że osobą, na której Syriuszowi najbardziej zależy, jesteś ty, powiedział cicho Dumbledore, albo to, że Syriusz jest dla ciebie i ojcem, i bratem. Voldemort oczywiście wiedział, że Syriusz jest w zakonie i że ty wiesz, gdzie on jest, ale informacje stworka pozwoliły mu zrozumieć, że jedyną osobą, którą będziesz chciał uratować bez względu na wszystko, jest Syriusz Blake. Usta Harry'ego były zimne i odrętwiałe, więc kiedy zapytałem stworka, czy Syriusz jest w domu, Malfoyowie niewątpliwie zgodnie z instrukcjami Voldemorta polecili mu usunąć gdzieś Syriusza, żeby nie mógł się z nim porozumieć. Wczoraj stworek zranił hardodzioba, więc gdy pojawiłeś się w kominku, Syriusz był na górze i opatrywał go. Haremu brakło powietrza, oddech miał szybki i płytki. I stworek powiedział panu to wszystko i śmiał się? Zapytał ochrypłym głosem. Wcale nie chciał mi tego powiedzieć, ale opanowałem legilimencję na tyle, by wiedzieć, że ktoś mnie okłamuje i zdołałem go przekonać, by mi powiedział prawdę, zanim udałem się do Departamentu Tajemnic. A Hermiona? Wyszeptał Harry, zaciskając w pięści zimne dłonie złożone na kolanach. Wciąż nam mówiła Hermiona, żebyśmy byli dla niego mili. I miała rację, Harry, rzekł Dumbledore. Kiedy wybraliśmy dom numer 12 przy Grimmauld Place na naszą kwaterę główną, ostrzegłem Syriusza, że musi traktować stworka uprzejmie i z szacunkiem. Powiedziałem mu, że stworek może być dla nas niebezpieczny. Nie sądzę, by Syriusz potraktował poważnie moje słowa, ani by kiedykolwiek zauważył, że stworek może mieć uczucia podobne do ludzkich.
Niech pan nie obwinia, niech pan nie obwinia, niech pan nie mówi tak o Syriuszu,
wymamrotał Harry z trudem, łapiąc powietrze. Znowu ogarnęła go wściekłość. Nie mógł pozwolić, by Dumbledore wyrażał się krytycznie o Syriuszu.
Stworek jest podłym kłamcą, zasługuje na...
Stworek jest tym, czym go uczynili czarodzieje. Tak, Harry, powinno mu się współczuć. Jego życie było tak samo żałosne jak życie twojego przyjaciela z Gretka. Musiał być posłuszny Syriuszowi jako ostatniemu potomkowi rodziny, której był niewolnikiem, ale nie był mu szczerze oddany. I bez względu na jego przewinienia trzeba też pamiętać, że Syriusz nie zrobił nic, by ulżyć jego ciężkiej doli.
Niech pan przestanie mówić tak o Syriuszu!
Zerwał się na równe nogi, gotów rzucić się na Dumbledora, który w ogóle nie rozumiał Syriusza, nie miał pojęcia, jak był dzielny, ile wycierpiał. A Snape, Snape, o nim pan jakoś nie mówi. Kiedy mu powiedziałem, że Voldemort uwięził Syriusza, tylko uśmiechnął się drwiąco, jak zwykle.
Harry, przecież wiesz, że profesor Snape nie miał innego wyboru. W obecności Dolores Umbridge musiał udawać, że nie traktuje cię poważnie, powiedział spokojnie Dumbledore. Ale, jak ci już wyjaśniłem, powiadomił zakon najszybciej, jak zdołał, o tym, co mu powiedziałeś. To on wydedukował, dokąd się udałeś, kiedy nie wróciłeś z puszczy. To on dał profesor Umbridge fałszywe veritaserum, kiedy próbowała cię zmusić, żebyś ujawnił miejsce pobytu Syriusza.
Harry'ego to nie przekonało. Odczuwał dziką rozkosz, oskarżając Snape'a, bo wydawało mu się, że w ten sposób zmniejsza swoje poczucie winy i chciał zmusić Dumbledora, by się z nim zgodził.
Snape kpił sobie z Syriusza, bo Syriusz musiał siedzieć w tym domu. Dawał mu do zrozumienia, że jest tchórzem.
Syriusz był dorosłym, inteligentnym człowiekiem i nie musiał się przejmować takimi bzdurnymi kpinami.
Snape przestał mnie nauczać o klumencji, warknął Harry. Wyrzucił mnie ze swojego gabinetu.
Jestem tego świadom, powiedział ze smutkiem Dumbledore. Już ci powiedziałem, że popełniłem błąd, nie ucząc cię osobiście, ale wówczas byłem przekonany, że największym zagrożeniem jest jeszcze szersze otwarcie twego umysłu przed Voldemortem w mojej obecności.
Snape to tylko pogorszył. Po lekcjach z nim blizna zawsze bolała mnie bardziej.
Harry przypomniał sobie, co o tym mówił Ron i brnął dalej.
Skąd pan wie, czy nie próbował mnie zmiękczyć, żeby Voldemortowi było łatwiej przeniknąć do mojej świadomości, żeby mu było łatwiej mnie opanować.
Ufam Severusowi Snape'owi, oznajmił Dumbledore. Zapomniałem tylko, to jeszcze jeden błąd starego człowieka, że istnieją rany zbyt głębokie, by się mogły zabliźnić. Myślałem, że profesor Snape potrafi przezwyciężyć w sobie to, co czuję do twojego ojca i myliłem się.
Ale poza tym jest w porządku, tak?
Krzyknął Harry, nie zwracając uwagi na zgorszone twarze i oburzone pomruki portretów wiszących na ścianach.
Snape'owi wolno nienawidzić mojego ojca, ale Syriuszowi nie wolno nienawidzić stworka, tak?
Syriusz nie nienawidził stworka. Uważał go po prostu za niegodnego zainteresowania sługę. Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć. Ta fontanna, którą w nocy zniszczyliśmy, to pomnik kłamstwa. My, czarodzieje, zbyt długo obrażaliśmy i wykorzystywaliśmy naszych braci. I teraz zbieramy tego żniwo.
Więc Syriusz sobie na to zasłużył, tak?
Ryknął Harry.
Tego nie powiedziałem i nigdy tego z moich ust nie usłyszysz, odrzekł spokojnie Dumbledore. Syriusz nie był okrutnikiem. Na ogół był dobry dla skrzatów domowych. Nie kochał stworka, bo stworek był dla niego żywym wspomnieniem domu, którego Syriusz nienawidził. Tak, nienawidził, powiedział Harry załamującym się głosem, po czym odwrócił się plecami do Dumbledora i odszedł od biurka. Gabinet zalany już był słońcem. Oczy portretów przesuwały się za nim, kiedy szedł, nie bardzo zdając sobie z tego sprawę, właściwie w ogóle nie widząc wnętrza gabinetu. To pan go uwięził w tym domu, a on go znienawidził. Właśnie dlatego chciał się stamtąd wyrwać tej nocy. Bałem się o jego życie, wtrącił cicho Dumbledore. Ludzie nie znoszą, jak się ich zamyka, obruszył się Harry, mierząc go wściekłym spojrzeniem. Mnie też pan więził przez całe lato. Dumbledore zamknął oczy i zakrył twarz dłońmi o długich palcach. Harry obserwował go, ale nawet ta niezwykła oznaka wyczerpania lub smutku, czy też czegoś jeszcze innego, nie złagodziła jego złości. Przeciwnie, poczuł do niego jeszcze większą złość, bo okazał słabość. A nie powinien, skoro w Harrym wszystko się gotowało i chciał wyładować na nim swój gniew. Dumbledore opuścił ręce i spojrzał na Harry'ego znad swych okularów połówek. Już czas, powiedział, abym powiedział ci to, co powinienem ci powiedzieć 5 lat temu. Harry, proszę cię usiąść. Powiem ci wszystko. Proszę cię tylko o odrobinę cierpliwości. Będziesz mógł się na mnie wściekać, zrobić co zechcesz, kiedy skończę. Nie będę ci przeszkadzał.
Harry spojrzał na niego ze złością, a potem opadł na krzesło naprzeciw biurka i czekał.